na zegarze dokładnie 5,5 minuty po godzinie 18. W kalendarzu mamy niedzielę, Dzień Kobiet, 8 dzień marca, 67 dzień 2026 roku. I właśnie teraz zaczynamy kolejne wydanie audycji na żywo, która nazywa się W Sportowym Rytmie. Program realizuje Paweł Kwiatkowski, a dobry wieczór mówią Państwu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. I będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Opowiemy o piłce nożnej, o piłce ręcznej, o siatkówce. Po 19.00 także sporo będzie o koszykówce. Jako że dzisiaj Dzień Kobiet i życzenia kierujemy do płci pięknej, będzie także o kobietach. W sporcie zajrzymy także do auli Kaliskiego Uniwersytetu na galę sportu Kalisz 2025. Nie zabraknie także mini-magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Będą także tematy olimpijskie. Warto być z nami do samej godziny 20. Jak powiedziałem, sportowa niedziela i sporo interesujących wydarzeń już za nami, a niektóre jeszcze w trakcie.
Także jeśli chodzi o wydarzenia ligowe, piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi przegrali na wyjeździe z Industrią Kielce 30-37 w spotkaniu 22. kolejki Orlen Super Ligi. Od 18 w Kaliszu trwa spotkanie Netland MKS-u z Piotrkow Janinem. W 5 minucie Kaliszanie prowadzą 3-2. W Lidze Centralnej Nielba Wągrowiec przegrała z AZS-em AGH Kraków 34-41. W Basket Lidze Koszykarzy Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski gra właśnie ze Startem Lublin. Trwa druga kwarta tego spotkania i Ostrowianie prowadzą 34-30. W pierwszej lidze Enea Basket Poznań przegrał z ŁKS-em Łódź 82-96. W Santiago de Chile trwa mecz obronny. Brązowy medal turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Świata, w którym Polska gra z Walią. Stawką jest bezpośredni awans na Mundial, który odbędzie się w tym roku w Belgii i w Holandii. Niestety w drugiej kwarcie tego spotkania podopieczni poznańskiego trenera Dariusza Rakwalskiego przegrywają z Walijczykami 0-1. W piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie w zakończonych już meczach niedzielnych Motor Lublin zremisował z Górnikiem Zabrze 0-0, a Radomiak Radom przegrał z GKS-em Katowice 0-1. Od 17.30 trwa mecz Rakowa Częstochowa z Pogonią Szczecin. Raków prowadzi 1-0. O 20.15 Legia Warszawa zagra z Krakowią. W drugiej lidze KKS 1925 Kalisz przegrał u siebie z Chojniczanką Chojnice 0-1 i wciąż jest w strefie spadkowej. Jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, Władimir Semirunni zdobył brązowy medal w wielobolowych mistrzostwach świata w łyżwiarstwie szybkim w holenderskim Herenveen. Wygrał Norwek Sander Eitrem. Skoczkowie narciarscy Kamil Stoch i Kacper Tomasiak zajęli siódme miejsce w konkursie duetów w fińskim Lahti. Wygrali Austriacy przed Słoweńcami i Finami, którzy w zawodach Pucharu Świata stanęli na podium po raz pierwszy od 12 lat. Sześciokrotny złoty medalista tegorocznych Igrzysk Olimpijskich Johannes Klebo wygrał w Lahti bieg na 10 km stylem klasycznym narciarskiego Pucharu Świata. Wśród kobiet zwyciężyła Szwedka Frida Karlsson. Polacy zajęli dalsze miejsca. Kamil Majchrzak przegrał z utytułowanym Serbem Nowakiem Dziokowiczem 6-4, 1-6 i 2-6 w drugiej rundzie turnieju ATP 1000 w kalifornijskim Indian Wells. Do trzeciej rundy awansowała za to Iga Świątek, która wygrała z Amerykanką Kylon Day 6-0 i 7-6. Teraz jej rywalką będzie Greczynka Maria Sakkari. George Russell wygrał w niedzielę wyścig Formuły 1 o Grand Prix Australii, pierwszą w sezonie rundę Mistrzostw Świata. Brytyjczyk wyprzedził partnera z zespołu Mercedesa, Włocha Andrea Kimiego Antonellego, a trzecie miejsce wywalczył Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari.
Na zegarze 9,5 minuty po godzinie 18. Teraz start muzyczny w audycji w Sportowym Rytmie. Formacja Fastball, nagranie The Way, a później już pierwszy blok piłkarski, bo opowiemy o 24. kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, a także o 22. kolejce futbolowej drugiej ligi.
To nie były udane dni dla podopiecznych trenera Nilsa Frederiksena. Lech Poznań w tym tygodniu odpadł z Pucharu Polski. Wczoraj pojechał do Łodzi, żeby sobie to powetować, ale niestety to się nie udało. Porażka z drużyną Widzewa 1-2. Na 1-0 bramkę dla Lecha strzelił Gisli Tordarson. Szybko wyrównał jednak Fran Alvarez, a zwycięskie trafienie w drugiej połowie autorstwa Emila Kornwiga. No to posłuchajmy pomeczowych opinii po tym meczu.
Bramkarz Lecha Bartosz Mrozek po meczu z Widzewem przegranym w Łodzi 1-2.
W mojej perspektywie straciliśmy 3 punkty. To był mecz jak najbardziej do wygrania i straciliśmy 3 punkty.
Były w tym spotkaniu na pewno dobre momenty, w których przeważaliście zdecydowanie. Tego efektem był chociażby gol na 1-0. Za mało było tych momentów? Za krótkie one były?
No na to wygląda. Skoro nie wygraliśmy, to za mało ich było. Czyli dwie bramki. To się okazało, że był Widzew lepszy. No nie, generalnie w przeciągu całego spotkania nie powiedziałbym, że Widzew był zespołem lepszym. Bym powiedział, że byliśmy zespołem lepszym, a Widzew po prostu był skuteczniejszy, bo no można powiedzieć szczerze, że chyba stworzył dwie dogodne sytuacje i dwie bramki.
W końcówce cisnęliście, wrzucaliście te piłki, ale coraz trudniej o gole w takich sytuacjach chyba.
Tak, no jak jest nagle 11 przeciwników w polu karnym, to nie jest tak łatwo strzelić bramkę, bo ich jest właściwie cały zespół, można powiedzieć, w bramce, więc skutecznie gdzieś tam wybijają i naprawdę jest ciężko o tą sytuację, chociaż mimo wszystko mieliśmy, ale Ilić też fantastycznie obronił. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, to uderzenie Skrzypy i szkoda, no bo tak jak mówię, no dla mnie to jest strata 3 punktów i jestem bardzo niezadowolony, zresztą może widać i słychać po moim tonie głosu, że jestem naprawdę mega niezadowolony z tego, bo uważam, że powinniśmy wywieźć stąd 3 punkty.
Na pierwszej części konferencji mamy razem z nami trenera drużyny gości, pana Nilsa Frederiksena.
Of course it was a very tight, even game.
Moim zdaniem był to bardzo wyrównany mecz, który mógł potoczyć się w każdym ze stron. Mogliśmy to spotkanie także zwyciężyć, mogliśmy zremisować i tak wydaje mi się, że ten remis byłby najbardziej sprawiedliwym rezultatem, no ale ten mecz bardzo zacięty przegraliśmy. Dzisiaj obie drużyny miały problemy z grą w piłkę tutaj w takich warunkach, no ale wygrał zespół finalnie, bardziej skuteczny, bardziej efektywny w swojej grze.
I think it worked quite well as we would like it to work.
To był nasz 4. mecz w 10 dni i część tych zmian oczywiście była wymuszona, chociażby problemami zdrowotnymi, czy też zawieszeniami. Z tych zmian i z tego, co wnieśli zawodnicy, których wprowadziliśmy do gry, także po dłuższej przerwie byłem zadowolony. To wszystko szło zgodnie z planem, jeżeli chodzi o postawę tych zawodników i zgodnie z założeniami, które mieliśmy na ten mecz, bo wiedzieliśmy, że zmiany są nieuniknione. Również dotyczy to tych zawodników, którzy wchodzili z ławki. Też wiedzieliśmy, że oni dzisiaj dostaną swoją szansę, no i też byliśmy bardzo blisko, żeby wyrwać chociaż ten jeden punkt. Biorąc pod uwagę wszystkie mecze, które rozgrywamy, jest ich naprawdę sporo, oraz to, że mieliśmy ten jeden dzień mniej niż z reguły na przygotowanie do meczu, no bo mecz Bucharzy był w środę, no to byliśmy zmuszeni dokonać zmian. Wiedzieliśmy, że to jest taki mecz, że musimy to zrobić, no i tak też tym były podyktowane te zmiany.
The choice then to do the substitutions.
Z nami jest trener drużyny gospodarzy, pan Aleksander Wukowicz.
Przede wszystkim cieszę się, że wygrywamy, tak, cieszę się, że niezależnie, że to jest mój debiut, ale ze względu na sytuację drużyny, na to też z kim graliśmy, jak trudno jest to punkty z takim przeciwnikiem, na pewno jest to tak ważne zwycięstwo, że nawet alarm teraz się włączył, także bardzo się z tego powodu cieszę, gratuluję drużynie, powiedziałem, że to jest na pewno wielki wyczyn, ale też tylko jeden mały krok, który zrobiliśmy, żeby trochę poprawić swoją sytuację, że mamy świadomość, że pewnie jest to możliwe, dalej będziemy w strefie spadkowej po tej kolejce, więc dużo przed nami, ale zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj na pewno te 3 punkty coś dają. Przede wszystkim nadzieję na to, że jesteśmy w stanie iść w tym kierunku.
Nie wiem, czy to już powód, żeby bić na alarm, ale druga porażka z rzędu Lecha Poznań stała się faktem. Kolej już przegrał, przypomnę, wczoraj w Łodzi z Widzewem 1-2, a w pozostałych już zakończonych meczach tej 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce wygrała z Brukbetem Termaliką Nieciecza 2-1. Lechia Gdańsk niespodziewanie ograła Jagiellonię Białystok aż 3-0. Dzisiaj Motor Lublin bezbramkowo zremisował z Górnikiem Zabrze. Trwa świetna pasa Zagłębia Lubin, które pokonało Piasta Gliwice na wyjeździe 3-1. Dzisiaj także Radomiak Radom przegrał z GKS-em Katowice 0-1. Trwa spotkanie Rakowa Częstochowa z Pogonią Szczecin. Do przerwy Raków prowadzi 1-0 i gra jednego piłkarza więcej. O 20.15 Legia Warszawa zagra z Krakowią, a jutro na zakończenie 24. kolejki Płocka Wisła podejmować będzie Arkę Gdynia.
Przypominamy, że już w najbliższym tygodniu kolejne emocje związane z Ligą Konferencji UEFA na Enea Stadionie przy Bułgarskiej 18.45 w najbliższy czwartek. 12 marca Kolejorz zmierzy się z Szachtarem Donieck. Rewanż oczywiście tydzień później o 21 na stadionie krakowskiej Wisły przy Reymonta. Ale zanim będzie ten rewanż, to następny ligowy mecz 25 kolejki Lech zagra dokładnie za tydzień. W niedzielę 15 marca zmierzy się, uwaga, o godzinie 14.45 w Lubinie z drużyną Zagłębia. Ten mecz oczywiście w transmisji na antenie Radia Poznań. No to teraz płynnie przechodzimy do futbolowej drugiej ligi. Zajmiemy się kolejno naszymi wielkościami. wielkopolskimi drugoligowcami. Na początek razem z Wojtkiem Bernardem zapraszamy Państwa do ogródka przy drodze dębińskiej. Tam wczoraj Warta podejmowała ekipę rekordu Bielsko-Biała.
Drugi remis poznańskiej Warty w nowym roku, tym razem z rekordem Bielsko-Biała 1-1 i odnoszę wrażenie, że to trochę inny remis niż ten tydzień temu z rezerwami Łódzkiego Klubu Sportowego. Tam rywal gonił wynik, dzisiaj to wy byliście w roli goniącego.
Tak, tam remis, zaraz remis. Dla nas to są 4 stracone punkty w tych dwóch meczach.
Zdobywca jedynej bramki dla Zielonych Tomasz Wojcinowicz.
Celujemy w awans i takie mecze nie mogą się przytrafiać. Musimy zmienić podejście i zacząć inaczej grać, bo ciężko jest wygrać ligę remisując.
Przegrywaliście na początku drugiej połowy 0-1. Tak naprawdę sytuację pod bramką rywala zaczęliście stwarzać dopiero po godzinie gry.
To prawda, stworzyliśmy mało sytuacji. Teraz ciężko mi stwierdzić, dlaczego tak mało sytuacji stworzyliśmy. Może troszeczkę brakowało takiego polotu i fantazji i z przodu, takich niekonwencjonalnych zagrań, podjęcia troszeczkę ryzyka. Graliśmy trochę schematycznie, rekord był na to przygotowany. Mieliśmy 2-3 sytuacje, które mogliśmy zamienić na bramkę, ale to zdecydowanie za mało, celujemy więcej, no i musimy ten element poprawić.
Tak jak w ubiegłym tygodniu można było mówić o niedosycie, dzisiaj myślę rywale mogą o tym mówić, bo to oni prowadzili, co więcej, w doliczonym czasie gry mieli 100% sytuację na 2-1.
Tak jest, może oni tak się czują, ale ja też mam niedosyt, więc można powiedzieć, że jest 2 rannych.
Kolejny z zawodników poznańskiej Warty, Filip Waluś.
Chcemy wygrywać, chcemy piąć się w górę tabeli, a na razie musimy się zadowolić tym jednym punktem, co nie jest dla nas wynikiem, jakiego byśmy oczekiwali. No na pewno rekord postawił się bardzo dobrze, mieli sytuację, my też mieliśmy jakieś sytuacje. Mecz mógł się potoczyć w różne kierunki, ale no jest remis i musimy się z tego zadowolić.
Macie całą serię spotkań przed własną publicznością. Z jednej strony to fajnie, że publiczność was wspiera, z drugiej strony jest trochę większa presja, bo występujecie zazwyczaj w roli faworyta.
Ja nie czuję presji, ja uwielbiam jak są nasi kibice, uwielbiam grać w ogródku i cieszę się, że po prostu oni nas wspierają.
Trener zespołu gości, dobrze znany w ekipie poznańskiej Warty, Piotr Tworek. Chyba można powiedzieć, że niezależnie od wywalczonego punktu tutaj na trudnym terenie przy drodze dębińskiej, opuszczacie stolicę Wielkopolski z lekkim uczuciem niedosytu.
Myślę, że tak, bo w naszej sytuacji my musimy gromadzić maksymalną ilość punktów, bo no, jesteśmy w tej strefie niebezpiecznej, chcemy jak najszybciej się z niej wydostać, a wydostaniemy się z niej tylko i wyłącznie wtedy, gdy będziemy łapać serię, ale serię zwycięstw. Natomiast ten punkt też dopisujemy.
W meczu z Wartą na pewno na ten punkt zasługiwaliście, bo przez, myślę, dobrą godzinę byliście moim zdaniem z zespołem zdecydowanie, no może nie zdecydowanie, ale lepszym, mającym inicjatywę.
Tu się też zgodzę, szczególnie w pierwszej połowie mieliśmy inicjatywę, oddaliśmy kilka strzałów. Wojtek Łaski miał dobrą sytuację, miał Mateusz Tekieli, obok Słupka też uderzył. Naszym jeszcze takim mankamentem jest decyzyjność pod polem karnym. Musimy jeszcze być bardziej skuteczni w kończeniu akcji. Natomiast to też jest proces i też wiemy, że to wymaga trochę czasu. W drugiej połowie no, świetnie rozpoczęliśmy. Żałujemy ogromnie Michała Hornika, który w końcówce miał sytuację i tam był naciskany przez dwóch środkowych obrońców, a gdyby może lepiej się zachował, no, ale to już za nami.
Na boisku sentymentów oczywiście nie było, ale okazja do wielu ciekawych spotkań i pewnych powrotów do przeszłości tu w Poznaniu na pewno.
No zdecydowanie. No, Poznań to jest mój drugi dom i tutaj w Poznaniu czuję się bardzo dobrze, bo za pierwszym razem, kiedy z trenerem Bogusiem Baniakiem jako asystent, a później już samodzielnie w Warcie Poznań, tu się oddycha takim powietrzem, takim powiedzmy domowym. Życzę trenerowi Maćkowi i drużynie awansu do pierwszej ligi, bo Warta potrafi wyczyniać cuda. Tutaj myślę, że zespół wskroczy na zwycięską ścieżkę.
Warta Poznań, rekord Bielsko-Biała 1-1 w 22. kolejce, także spotkanie w Rzeszowie. Resowia kontra Sokół Kleczew. Drużyna z Wielkopolski była bliska zainkasowania kompletu 3 punktów, bo od 58. minuty po trafieniu Jacka Tkaczyka Sokół prowadził z Resowią 1-0, ale niestety Wielkopolanie stracili gola wyrównującego w minucie 87. za sprawą Adriana Małachowskiego. Nic więc dziwnego, że nie do końca zadowolony był trener drużyny Sokoła Kleczew, Tomasz Pozorski.
Widzę dużą analogię, jeśli chodzi o ten mecz jesienny. Do tego przede wszystkim punktowo wygląda to tak samo, czyli tu i tam remis. No ale znowu niestety wypuszczamy zwycięstwo w końcówce tego spotkania, tak jak miało to miejsce jesienią. Z samego faktu utraty bramki około 85 minuty no jesteśmy bardzo niezadowoleni i czujemy dość duży niesmak. O ile w liczbach, które tak na szybko weryfikowałem po zejściu z boiska, mecz mógł wyglądać na przewagę gospodarzy, choćby w kontekście uderzeń na bramkę. O tyle ja miałem wrażenie przy linii, że posiadamy nad tym meczem bardzo dużą kontrolę i momenty pod koniec drugiej połowy, w których broniliśmy nisko i bardzo dobrze broniliśmy w tej obronie niskiej, bardzo dobrze broniliśmy pola karnego, obfitowały tym, że po odbiorze tworzyliśmy sobie sytuację lub przynajmniej momenty do stworzenia sytuacji. Te wyjścia do szybkiego ataku niestety nasze były nie do końca takie, jakbyśmy sobie tego życzyli. No i jeszcze troszeczkę pikanterii dodaje fakt, że przed samą stratą bramki mamy piłkę na zamknięcie meczu i uderzamy nad poprzeczką. Oczywiście banalnie powiem, że szanujemy ten punkt, ale w tych sytuacjach, w których możemy zamknąć mecz, oczekujmy od siebie więcej. Szacunek dla piłkarzy za postawę, za nastawienie, za bardzo dobrą energię, za chęć grania odważnie. To jest dla mnie bardzo istotne i to jest fundament, na którym na pewno będziemy się budować w kolejnych spotkaniach.
Ale w 22. kolejce remis na wyjeździe z Resowią Sokoła Kleczew 1-1.
W drugiej lidze gra także trzecia wielkopolska drużyna. No to zajrzyjmy i zobaczmy, co słychać w drużynie KKS-u 1925 Kalisz.
Dariusz Dymacki, dziennikarz sportowy z Kalisza, także speaker wielu imprez, między innymi meczów drugoligowej ekipy KKS 1925 Kalisz. Początek wiosny może nie najlepszy w wykonaniu kaliskiej ekipy z ulicy Łódzkiej. Pamiętam nasze spotkania, kiedy to wszystko rozkotętniło podczas meczów Pucharu Polski. A jak ty, takim właśnie spikerskim okiem, bo komentujesz te mecze dla widzów, którzy przychodzą na kaliski stadion, jakie są te nadzieje na tę rundę wiosenną?
No jest niepokój, przyznaję szczerze, wśród kibiców i wśród wszystkich miłośników piłki nożnej w Kaliszu, bo no, ten start był falstartem, krótko mówiąc. No, 0-4 w Krakowie troszeczkę wzburzyło, zdaje się, środowisko kibicowskie. Trochę się nie dziwię. Chyba był zawiedziony również trener Damian Nowak też.
Zdecydowanie wyrażał to na konferencji prasowej. Tak, mówiłeś. Emitowaliśmy tę wypowiedź.
No pewno to miało inaczej wyglądać po tym, jak zespół troszeczkę został zrekonstruowany. Może nie jakimiś wielkimi nazwiskami, ale jednak próbowano pozyskać zawodników na pozycje, o których mówiono, że brakuje po prostu tam rywalizacji. No teraz niby są te osoby. Ci nowi piłkarze potrzebują jeszcze ogrania, ale przecież był okres przygotowawczy. Wydawało się, że idzie wszystko w dobrym kierunku. Te mecze sparingowe, nie przywiązujemy do nich większej wagi, natomiast były tam przebłyski takiej lepszej gry KKS-u. Natomiast statystyki są trochę porażające po tym meczu z Kutnikiem. Co prawda nie zawsze się patrzy na nie.
Ale chyba warto o nim zapomnieć.
Ale chyba zapomnijmy o nim i sprawdźmy, co będzie na meczu z Chojniczanką. Ja proponuję, żeby dać szansę temu zespołowi, dać szansę trenerowi, bo nie można nikomu odmówić tej dobrej woli. Wiem, że są nerwowe komentarze w stylu, co to za zarząd, co to za trener. No dajmy szansę po prostu. Ja rozumiem, że kibice chcieliby już natychmiast zmiany wyniku. Sytuacja jest, krótko mówiąc, po piłkarsku mówiąc, podbramkowa na niekorzyść KKS-u, bo jesteśmy w strefie spadkowej. Rywale się oddalają, trzeba zdobywać punkty wszystkim na własnym boisku. Innej możliwości nie widzę. Biorąc pod uwagę, że za nami wspaniałe występy w Pucharze Polski i naprawdę świetna postawa we wszystkich sezonach drugoligowych, może oprócz jednego, zawsze walka gdzieś tam w barażach, mało
właśnie ta pierwsza liga była blisko, stąd też może to pewne takie rozczarowanie, tak to delikatnie powiedzmy.
Ja się upieram, że Kalisz stać po prostu na pierwszą ligę. Jest obieg, jest dobre środowisko, są kibice, stać. Nie wiem, czegoś brakuje nadal. Czegoś brakuje, niektórzy mówią, że po prostu brakuje pieniędzy, ale sam wiesz też, patrząc na te większe zespoły, że pieniądze tylko nie grają. Musi być Spirit Team i tyle. Zróbmy, dajmy szansę, może ten Spirit Team teraz powstanie w czasie tej rundy wiosennej i ratujemy się przed spadkiem, to dużo mówić.
No i dzisiaj kolejne spotkanie, niestety przegrane na stadionie przy ulicy Łódzkiej przez ekipę KKS-u 1925 Kalisz, tym razem we wspomnianym meczu z Chojniczanką 0-1. W innych meczach 22. kolejki piłkarskiej drugiej ligi już bez udziału wielkopolskich drużyn GKS Jastrzębie przegrał ze Świtem z Kolwin Szczecin 0-1, rezerwy ŁKS-u Łódź przegrały z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-4. Drużyna Sandecji Nowy Sącz pokonała Hutnika Kraków 1-0. Rezerwy Śląska Wrocław także 1-0 zwyciężyły Olimpię Grudziądz. Zagłębie Sosnowiec również 1-0 pokonał Podhale Nowy Targ, a o 19.30 dopiero mecz Unii Skierniewice ze Stalą Stalowa Wola.
O piłce nożnej będziemy mówić także w naszym magazynie Wielkopolskie Gole. To po godzinie 19.00. Teraz w naszej audycji chwila muzycznego oddechu, a później wrócimy do wydarzeń ligowych.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
A skoro ze Szczypiorniakiem, to zaglądamy do Kalisz Areny, bo tam trwa spotkanie 22. kolejki Orlen Superligi Szczypiornistów. Kończy się powoli pierwsza połowa, starcie Netland MKS-u Kalisz z Piotrkowianinem z Piotrkowa Trybunalskiego. Jak na razie Kaliszanie prowadzą 15-11. Z ligowym potentatem grała dzisiaj Rebut KPR Ostrowia z Ostrowa Wielkopolskiego. Grała na wyjeździe w Kielcach z tamtejszą Industrią. No i niestety przegrała 30-37. A w jeszcze jednym zakończonym już wcześniej spotkaniu Cepter KPR Legionowo wygrał z Zagłębiem Lubin 36-22.
Teraz o Lidze Centralnej Piłkarzy Ręcznych i zabieramy Państwa do poznańskiej hali przy ulicy Newtona. Tam spotkanie Enea WKS Grunwald Poznań kontra AZS UW Warszawa.
Nie było niespodzianki w spotkaniu Ligi Centralnej Panów. Enea Grunwald Poznań pewnie wygrał z ostatnim w tabeli AZS-em UW Warszawa 38-25. Trener poznaniaków Michał Tusz.
Cały tydzień pracowałem nad tym, żeby tutaj zespół podszedł do takiego spotkania bardzo takim naprawdę szacunkiem do przeciwnika, obojętnie, bo wychodzimy 0-0 jest. To nie ma, że nie ma Nielba Wągrowiec. Dwie kolejki temu przejechała się właśnie na tym. Ale chcieliśmy naprawdę tą lekcję dobrze odrobić i tutaj w tygodniu naprawdę pracowaliśmy nad tym, żeby zawodnicy po prostu tą pracę, którą wykonują ciężką, nawet w tym wąskim składzie, wykonywali ją rzetelnie na meczach. I to się dzisiaj udało. Mówię, nimi przewaga 3-4 bramek w pierwszej połowie, ale druga połowa solidnie staliśmy w obronie, kontry szły i tego oczekiwaliśmy, żeby uciec na tę bezpieczną przewagę 7 bramek i dowieźliśmy do końca.
To też chyba istotne z takiego punktu widzenia, że szybko podnieśliście się po tej minimalnej przegranej w Szczecinie. Tutaj nie było żadnego takiego dołka, tylko od razu odpowiadacie zwycięstwem.
Tak, no graliśmy naprawdę, tu było inny biegun, tak, bo tutaj zespół ostatni, wcześniej praktycznie lider, z którego dobrze znamy, ale tam były warunki mega fizyczne, bardzo dobrze postawione przez zespół Szczecina. Mamy gdzieś tam kolejne mecze przed sobą i wiedzieliśmy, że mówię, każdy inny mecz, tutaj ostatni zespół co prawda przyjeżdża, musimy się inaczej przygotować, znaliśmy ich słabe strony, bo to jest zespół, który najwięcej bramek traci w lidze, tak? To ja byłem przekonany tym, że zrzucimy dużo bramek, tak? Ale musiałem, kurczę, reagować w tygodniu, żebyśmy naprawdę dobrze wyglądali, jeżeli chodzi o defensywę, bo proste rzeczy, które mogą nam się przytrafić, mogą być problemem w późniejszym okresie meczu.
Panie trenerze, jak wygląda wasza sytuacja kadrowa, bo z tym w ostatnim czasie nie było najlepiej?
No, w protokole mamy wpisanych tak 13 zawodników, w tym 2 bramkarzy. No, robimy wszystko, tak. Mam dobre wiadomości, że naprawdę zawodnicy niedługo zaczną wracać i mam nadzieję, że już dobrze ich przygotujemy do tego wejścia. Jeszcze w tej lidze na te 7 ostatnich kolejek dograją.
Antoni Wagner, WKS Grunwald Poznań.
38-25, pewne zwycięstwo z AZS-em UW Warszawa, ale takie mecze, kiedy jest się zdecydowanym faworytem, także trzeba umieć wygrywać i umieć się odpowiednio do takich spotkań zmotywować. Byliście faworytami, pewnie doskonale sobie z tego zdawaliście sprawę jeszcze przed meczem.
No, trzeba powiedzieć, że Warszawa to jest zespół z doła tabeli. Na pewno łatwiej się nastawić na mecz z lepszym rywalem. Na pewno inaczej to wygląda, ale trener nas ostrzegał przed takim meczem, bo Warszawa też potrafi grać. Ostatnio wygrała, też zdobyła punkty, dlatego nieważne, czy przeciwnik z dołu tabeli, czy z góry, trzeba się zmotywować i pokazać to, jak umiemy grać.
Tym bardziej, że pierwsza połowa całkiem wyrównana, na pewno dużo bardziej niż ta druga. Początek pokazał, że dopóki sił rywalowi starczało, to potrafili taką w miarę wyrównaną walkę toczyć.
Tak. Warszawa właśnie na początku meczu jest naprawdę groźna. Zespół mocno indywidualny, każdy z tych chłopaków mocno naciera na początku. No potem już im głębiej, im dalej w las, no to ciężej im szło, no i dlatego też odjechaliśmy.
W drugiej połowie już chyba nie było żadnego takiego momentu, w którym moglibyście poczuć jakiekolwiek zagrożenie. To wszystko było pod kontrolą.
Może to trochę niepokornie zabrzmi, ale myślę, że tak, że no w drugiej połowie już odjechaliśmy zespołowi z Warszawy i ten mecz był dyktowany na naszych warunkach.
Przypomnijmy, w Lidze Centralnej Piłkarzy Ręcznych Grunwald Poznań pokonał akademików z UW Warszawa 38-25. Niestety dzisiaj na własnym parkiecie w hali przy Kościuszki w Wągrowcu ekipa MKS-u Nielby przegrała z AZS-em AGH Kraków 34-41. A w innych zakończonych już meczach Ligi Centralnej Szczypiornistów AWF Biała Podlaska wygrał z SMS-em ZPRP Kielce 36-28. Jurand Ciechanów przegrał z Pogonią Szczecin 33-35. Mieć Legnica pokonała Alilanę Łódź 31-27, a Koszalińska Gwardia uległa Śląskowi Wrocław 29-35.
W pierwszej lidze szczypiornistów w grupie A jeden wielkopolski zespół to SKF KPR Sparta Oborniki, która niestety wysoko przegrała z Warmią Energą Olsztyn 24-40. W pozostałych spotkaniach Jeziorak i Ława wygrał z handbolem Elbląg 33-29. AZS UKW Bydgoszcz wygrał z MKS-em Czersk 36-25. SPR Wybrzeże Gdańsk pokonało Samborat Czew 37-33, a Jedynka Morąg przegrała z KPR-em Żukowo 26-33.
W grupie B pierwszej ligi piłkarzy ręcznych m.in. derby w Buku. UKS Spartakus grał z Realem Astrymalem Leszno. Goście wygrali ten mecz 32-26. Orlik Brzeg przegrał u siebie z Wolsztyniakiem 31-34. W Nowej Soli trójka Nowa Sól pokonała rezerwy Enei WKS-u Grunwald Poznań 32-25. W innych meczach tej grupy TSZF Siebodzin uległ 30-40 Borowi Oborniki Śląskie. Tęcza Folplast Kościan we własnej hali pokonała SKPR Świdnica 36-25, a Olimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego przegrał z Olimpem Grodków 24-28.
I jeszcze grupa C pierwszej ligi szczypiornistów. Tutaj nasz wielkopolski jedynak to Start Konin, który niestety znów przegrał tym razem u siebie z trójką Ostrołęka 30-34. W pozostałych meczach AZS AWF Warszawa przegrał z Mazurem Sierpce 27-30. KSS PR Końskie wygrał z drugim zespołem SMS-u Płock 38-23. Warszawianka pokonała Pabianicę 31-28. AZS UMCS Lublin wygrał z SBR-em Podlasie Nowe Piekuty 28-23. MKS Wieluń zremisował z MTS-em Radom 30-30, ale był lepszy w rzutach karnych. Natomiast pierwsza drużyna płockiego SMS-u przegrała z Orlętami z Woleń 25-36. Tyle o piłce ręcznej. W naszej audycji zmieniamy dyscyplinę.
Radio Poznań pod siatką.
I mówić będziemy o pierwszej lidze siatkarek, w której znakomicie radzą sobie zawodniczki Netland MKS-u Kalisz. Zatem raz jeszcze w audycji w sportowym rytmie przenosimy się do Kalisza.
Znany kaliski dziennikarz portalu w Kaliszu.pl Piotr Jaworowski, zajmujący się od wielu, wielu lat także sportem. Spotykaliśmy się bardzo często w tych latach największej świetności kaliskiej żeńskiej siatkówki. Ja wiem, że teraz jest ta kwarantanna pierwszoligowa, ale za to jest pierwsze miejsce i wszystko wskazuje na to, że ze znakomitej pozycji wejść do fazy play-off kaliszanki trenera Sebastiana Debasza przystąpią. Czyli chyba znowu wśród kibiców siatkówki w Grodzie nad Prosną radość.
Tak, jest radość, jest odrodzenie po tym sezonie, w której nie szło kaliskiemu zespołowi i spadł. I teraz paradoksalnie to wydaje się, że ten sezon jest bardzo dobrym sezonem. Nasze dziewczyny zajmują pierwsze miejsce. Po rundzie zasadniczej został jeden mecz, ale ten mecz najprawdopodobniej wygrają również za 3 punkty. I cóż, przystępujemy do play-offów z nadziejami i z walką o ekstraklasę.
Piotr, wyglądało na to, bo zawsze jest taki moment tąpnięcia, kiedy się spada z ekstraklasy, z Tauron Ligi w przypadku kaliskiej drużyny. A tutaj w Kaliszu na tyle nastąpiło takie zwarcie i mobilizacja, żeby do tego nie dopuścić. No i ta drużyna została na tyle fajnie zmontowana, że może brylować na pierwszoligowych parkietach. Chyba mam rację.
Jak najbardziej. Udało się stworzyć zespół dziewcząt, które nie tylko mają umiejętności, ale między sobą się rozumieją. Jest chemia, widać, że chcą grać. Mamy dobrego trenera, dobry sztab szkoleniowy. Również działacze nie próżnują i to wszystko powoduje, że jest wynik. Ta jedna przegrana w lidze z Imielinem to był wypadek przepracy, co pokazał ten ostatni mecz, w którym dziewczyny pojechały na rewanż i pokonały ten zespół 3-0.
Kibice też się nie odwrócili, cały czas dopingują, przychodzą, bo to też była znana grupa, że ten doping w arenie Kalisz był zawsze na dużym poziomie.
Oczywiście, ja chodząc teraz na mecze widzę osoby, które przychodziły 20-30 lat temu na siatkówkę, ale widzę też, co mnie bardzo cieszy, młode pokolenie, młodych fanów siatkówki, którzy po prostu już mają tą siatkówkę w DNA.
No i widząc tak grające kaliskie siatkarki, to być może ta pasja będzie się jeszcze rozwijać, bo kolejne zwycięstwo w meczu ostatniej kolejki sezonu zasadniczego zaliczyły siatkarki z Kalisza, tym razem wygrywając zgodnie z przewidywaniami z Karpatami Krosno 3-0 w kolejnych setach do 12, 12 i 17. Łatwe, tak się wydaje, zwycięstwo 3-0 także za siatkarkami Enei KS-u Piła, które na wyjeździe pokonały Legionowie, także 3-0 w kolejnych partiach do 22, do 17 i do 19. W pozostałych meczach tej 22 kolejki, ostatniej kolejki sezonu zasadniczego, Nike Węgrów przegrało z Solną Wieliczka 1-3. NTSK Nysa po tajbreku wygrało z Basem Białystok. Drużyna SMS-u Szczyrk po tajbreku przegrała z MKS-em Imielin. Natomiast Płomień Sosnowiec przegrał z KSG Warszawa 1-3. Na pierwszym miejscu sezon zasadniczy zakończyły siatkarki MKS-u Kalisz, Netland MKS-u Kalisz, które w fazie play-off w tej pierwszej rundzie zagrają z 8 po sezonie zasadniczym zespołem Solnej Wieliczka. Natomiast na czwartym miejscu Enea KS Piła, która w tej pierwszej rundzie zagra z Credo Płomieniem Sosnowiec. Teoretycznie, jeżeli obie wielkopolskie drużyny awansują do półfinału, no to zagrają ze sobą. Tam przewagę własnego parkietu będą miały Kaliszanki, ale najpierw trzeba pokonać tę pierwszą playoffową przeszkodę.
Teraz o drugiej lidze kobiecej siatkówki. Zaczynamy od grupy pierwszej. Także ostatnia, 18 kolejka rundy zasadniczej. Oto rezultaty. Biofarmy Szamotulanin Szamotuły wygrał u siebie z Powiatem Kołobrzyskim 3-1. SMS Police uległ Enei Energetykowi Poznań 1-3. Rokfin TSS Gdańsk przegrał z drugą drużyną Połac Bydgoszcz 0-3. Gdańska Gdynia pokonała UKS ZSMS Poznań 3-1, a akademiczki z Uniwersytetu Gdańskiego uległy Skarpie Toruń 2-3. Tutaj, jeśli chodzi o rundę zasadniczą, wygrały ją siatkarki Gdynia Gdańsk z dorobkiem 51 punktów, ale drugie i trzecie miejsce dla drużyn z naszego regionu. Biofarmy Szamotulanin Szamotuły 36 punktów, miejsce drugie, i trzecie miejsce Enei Energetyka Poznań z dorobkiem 35 punktów, na miejscu czwartym Johnny Bros z Uniwersytetu Gdańskiego. No i jak łatwo się zorientować, w playoffie pierwszy z czwartym, czyli Gdynia z drużyną inną z Gdańska, Uniwersytetem Gdańskim, i wielkopolskie derby Szamotulanin kontra Enea Energetyk. Z kolei w grupie drugiej, w czołowej czwórce, nie ma drużyn z naszego regionu, ale powiedzmy najpierw o 18 kolejce spotkań nieudanej dla zespołów z naszego regionu. 7 LO SMS Amber MKS Kalisz, czyli druga drużyna Netland MKS-u, przegrała na wyjeździe w Bielsku Podlaskim z tamtejszym TPS-em 0-3. Także porażka w wyjazdowym meczu z Libero w Aleksandrowie Łódzkim drużyny GLKS-u Barycz Janków Przygocki, również 0-3. W innych meczach tej grupy MOS Wola pokonał Warszawie 3-2. Ostrów Łaskowia Łask pokonała Krótką Mysiadło 3-2. A druga drużyna Łódzkiego Klubu Sportowego przegrała z Bolejem Kobyłka 1-3. Zerkamy na tabelę. Na miejscu ósmym Barycz Janków Przygocki, a na dziewiątym kończy sezon drużyna SMS-u Amber MKS-u Kalisz.
I jeszcze druga liga mężczyzn, i na początek przenosimy się niedaleko, do Poznania, bo w meczu ostatniej kolejki Enea Energetyk Poznań podejmował u siebie ostatni w tabeli Travel Elefant Trzebiatów.
W znakomitym stylu siatkarze Enei Energetyka Poznań zakończyli rundę zasadniczą walki na parkietach drugiej ligi, pokonując ekipę z Trzebiatowa 3-0 w setach do 19, do 14 i do 15. MVP tego meczu wybrany rozgrywający poznańskiej ekipy Jakub Antolak. Mecz cyklu lekki, łatwy, przyjemny?
Wydaje mi się, że tak, co nie zmienia faktu, że musieliśmy utrzymać skupienie i zrobić swoją robotę.
Jak oceniasz to drugie miejsce, które jest po fazie zasadniczej?
Myślę, że szkoda, mogło być pierwsze, ale niestety no, będziemy walczyli w playoffach z drugiego. Potencjał jest na pewno wysoki, jeszcze nie pokazaliśmy pełnego, jaki możemy pokazać. Mam nadzieję, że na playoffach będzie to widoczne.
Taka główna charakterystyka tej drużyny, myślę o elementach środkowskiego wyszkolenia, co jest największym atutem?
Wydaje mi się, że przyjęcie oraz blok.
I rozegranie.
Rozegranie.
No bo Jakub Antolak dzisiaj MVP, brawo.
Dziękuję bardzo.
ocena trenera Dominika Hajduka. Panie trenerze, drugie miejsce na koniec rundy zasadniczej po ostatnim łatwo wygranym meczu z ostatnią drużyną w tabeli z Trzebiatowa. Tak miało być. Jak pan ocenia to, co wydarzyło się w tych 22 kolejkach?
Gdzieś tam trzeba poddać dłuższej analizie. Na pewno w pierwszej rundzie nie przegraliśmy meczu. To jest super. No i gdzieś tam ciężki wyjazd do Wilczyna, z którymi teraz będziemy grać play-offy i przegraliśmy. I gdzieś tam ograli. I Żychlin też ograli. Dużo zespołów mocnych ograli u siebie. No i bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu z Gorzowem, który gdzieś tam później odrobiliśmy na dwóch meczów w Gdańsku. Wydaje mi się, że okej, gdzieś tam trzy porażki. Mogliśmy się pokusić też o nieprzegranie meczu u siebie, bo była taka szansa. Ale nie ma chyba znaczenia, czy z pierwszego, czy z drugiego. Najważniejsze, że mamy przewagę własnej hali i tyle.
Niech to będzie ten moment, kiedy przypomni pan, jak wygląda ta ewentualna droga do pierwszej ligi. Pierwsza runda play-offu, jesteśmy po zakończeniu rywalizacji w poszczególnych grupach. Pierwsza czwórka awansuje do play-offu.
Tak, pierwsza czwórka awansuje do play-offów. Gramy do trzech zwycięstw. Jak wygrywamy, wchodzimy do ósemki w Polsce drugich lig, czyli do półfinału i później z półfinału dwa zespoły awansują do finału, do czwórki i z czwórki dwa zespoły awansują do pierwszej ligi.
Przy tych od półfinałów już system turniejowy.
Tak, od półfinałów już jest system turniejowy, cztery zespoły, każdy z każdym.
Skomplikowana to droga awansu, ale najważniejsze, że całkiem nieźle poradziła sobie drużyna Enei Energetyka Poznań po sezonie zasadniczym, kończąc tę rundę na drugim miejscu, ale najpierw komplet wyników tej ostatniej serii gier. Zgodnie z przewidywaniami pewne zwycięstwo 3-0 z Elefantem Trzebiatów. W pozostałych spotkaniach Tarnowia Volleyball Tarnowo Podgórne przegrała z rezerwami Energii Trefla Gdańsk 0-3. Chris Home Września także przegrał z Akademią Siatkówki Stilon z Gorzowa Wielkopolskiego również 0-3. Wilki Wilczyn pokonały Stoczniowca Politechnikę Gdańską 3-0. SPS Kargil Słupca uległ Volley Team Żychlin 0-3. Natomiast Olimpia Sulęcin pokonała Jokera Piła 3-1. I jak słyszeliśmy w materiale, najlepsza czwórka po sezonie zasadniczym awansowała do pierwszej rundy playoffów. Drużyna Enei Energetyka Poznań zakończyła fazę zasadniczą na drugim miejscu w tabeli i zagra z trzecim zespołem, czyli z Wilkami Wilczyn. Pozostałe wielkopolskie ekipy mają już wolne. Przypomnijmy, na piątym miejscu SPS Kargil Słupca, na szóstym Tarnowia Volleyball Tarnowo Podgórne, na dziewiątym Chris Home Września i na miejscu dziesiątym Joker Piła.
Na zegarze za 11,5 minuty godzina 19 i jeszcze jedna dźwiękowa relacja przed nami. O koszykówce ligowej opowiemy państwu już po godzinie 19, ale teraz zajrzyjmy sobie na tę arenę, gdzie toczy się interesująca także z wielkopolskiej kibicowskiej perspektywy rywalizacja. No to może zacznijmy od światowych wydarzeń. Kwalifikacje Mistrzostw Świata Hokeistów na trawie. No dzisiaj mecz, który decyduje o awansie. Polska kontra Walia w dalekim Santiago de Chile.
I niestety podopieczni Dariusza Rachwalskiego oddalają się od awansu na tegoroczny mundial. Rozpoczęła się czwarta kwarta tego spotkania, ale jest co gonić, bowiem biało-czerwoni przegrywają 0-2. W Orlen Basket Lidze Koszykarzy trwa spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim. Tam Stalówka podejmuje Start Lublin i w trzeciej kwarcie prowadzi 60-48. W Kalisz Arenie niedalekiej trwa także spotkanie Orlen Superligi Piłkarzy Ręcznych. Netland MKS podejmuje Piotrków Janina i prowadzi na początku drugiej połowy 17-15. No i jeszcze spotkanie, które być może interesuje kibiców Ekstraklasy Piłkarskiej. Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin, 62 minuta. Raków wciąż prowadzi 1-0.
Teraz przez 2,5 minuty specjalnie dla państwa formacja U2, a później po raz kolejny dzisiaj zawędrujemy do Kalisza, bo tam niedawno, w tym kończącym się tygodniu, doszło do wielkiej sportowej gali podsumowującej sportowy rok 2025 w Grodzie nad Prosną. Tam będziemy, jak powiedziałem, za 2,5 minuty.
Miejsce pierwsze to zawodniczka, która w minionym roku zdobyła między innymi na Mistrzostwach Europy w sztafecie 4x50 metrów stylem dowolnym trzecie miejsce. Na Mistrzostwach Polski Open Młodzieżowców 50 metrów stylem dowolnym pierwsze miejsce. Mistrzostwa Polski Open Młodzieżowców na 50-100 metrów motylkowym znowu kolejne 2 złote medale. Tych sukcesów moglibyśmy wymieniać i tych medali jeszcze znacznie, znacznie więcej. To znakomita zawodniczka Kaliskiego Klubu Sportowego Włókniarz 1925 Kalisz, ale jednocześnie studentka Uniwersytetu Kaliskiego, a także sportowiec 2025 roku. Julia Majk.
Wiceprezydentem miasta Kalisza, pan Grzegorz Kulawinek, zawsze bardzo blisko sportu, szczególnie także podczas takich galowych spotkań, jakie przeżywamy. Pływaczka najlepsza, Julia Majk, od tego zacznijmy. No zawsze liczą się najbardziej ci bohaterowie, choć powiemy pewnie o innych aspektach kaliskiego sportu. Zaskoczenie czy nie, że ona triumfowała?
Myślę, że nie. Ona pokazuje rokrocznie swoją formę. Nadal jest młoda, nadal jest perspektywiczna, rozwojowa. Ma pasję, miłość do tego, co robi. No, jak jest ciężka praca i dobry trener i te czynniki, które determinują sukces, to pojawiają się ogromne sukcesy. My to widzimy, my to doceniamy.
Z całego serca dziękuję za to ogromne wyróżnienie. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i piękne podsumowanie ubiegłego roku i wszystkiego, co udało mi się w nim osiągnąć. Bardzo żałuję, że nie mogę być dziś z Państwem osobiście, ponieważ jestem aktualnie na zgrupowaniu kadry narodowej i szykuję się do kwalifikacji na najważniejsze imprezy obecnego roku. Dziękuję władzom miasta za wieloletnie wsparcie i stworzenie mi możliwości rozwoju na tak wysokim poziomie.
Nie ukrywam, że jesteśmy dumni z tych wyników, z tych większych, z tych mniejszych. Sztuką jest znaleźć ten diament, czy może ten kryształ, wyrzeźbić go, wprowadzić go w ten sport profesjonalny, dbać o niego i myślę, że jeżeli jest miłość do tego, co robi, to pojawią się sukcesy.
Powiedzieliśmy już wspólnie o Julii Majk. Taka lekka zamiana miejsc, bo pamiętam galę przed rokiem, kiedy Piotr Ludwiczak, kolejny ze znakomitych pływaków, uplasował się na pierwszym miejscu. Teraz z tymi stopniami podium się zamienili, ale mamy też przedstawiciela sportu walki na miejscu trzecim, bo to też takie jest pewne kojarzenie, jeśli chodzi o sporty walki, o boks, o kickboxing z Kaliszem, prawda?
Oczywiście, że tak. Ta historia sportu walki jest bardzo, bardzo duża, bardzo głęboka. W ogóle tradycje są i myślę, że bardzo dużo osób sięga. To się stało, te sporty walki widowiskowe, tak? Media też o tym mówią, pokazują to wielokrotnie, czy też walki z oceanem, czy też tutaj. I to też pokazuje, że my mamy zdolnych.
Miejsce trzecie to zawodnik, który w ubiegłym roku na Mistrzostwach Polski w wersji full contact seniorów zajął pierwsze miejsce. Również na młodzieżowych Mistrzostwach Polski w tej wersji full contact również przywiózł złoto. Reprezentant klubu sportowego Prosna Kalisz, Oskar Dąbrowski.
Powiedzmy dwa, trzy słowa o tych, którzy szkolą, którzy, jak pan powiedział, pięknie szlifują te sportowe talenty. Wyróżniacie także trenerów. Kto w tym takim doborowym gronie na tych najwyższych podiach?
No myślę, że trener Julii Majk, oczywiście Dominik Grudziński, ale także trenerzy lekkiej atletyki, krowej sportu jest z nami, przed chwilą rozmawiałem, Paweł Wiśniewski. Jest wielu zdolnych trenerów, takich bardzo, bardzo doświadczonych. Oni znają realia, oni pracują z młodzieżą na co dzień, bo pracują także w szkołach. No i podbijają i pokazują, że nawet z takiego miasta niespełna 100-tysięcznego można się wybić, będąc trenerem, będąc sportowcem, będąc działaczem sportowym, bo tych mamy też wielu, które mają ogromną pasję i miłość do sportu.
Trenuje Dominik Grudziński.
Urszula Bogaczyk, zastępca naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Sportu Turystyki Urzędu Miasta Kalisza.
Gala sportowa w pięknej scenerii. Znakomici sportowcy, bo chyba to był znowu dobry kaliski rok, jeśli chodzi o sport, prawda?
Tak, nie możemy narzekać na naszych medalistów kaliskich klubów. Jesteśmy wdzięczni.
Najlepszą sportsmenką Kalisza została wybrana Julia Majk, znakomita pływaczka, która nas do tych sukcesów już przyzwyczaiła, prawda?
Oczywiście. Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz słynie z dobrych pływaków. Drugim pływakiem jest Piotr Ludwiczak, których trenuje Dominik Grudziński.
Także znakomici kolarze wśród wyróżnionych, także trener kolarstwa na przykład, prawda?
Oczywiście, Krzysztof Dąbrowski, trener Kalickiego Towarzystwa Kolarskiego. Jego zawodniczka Ada Kwieciak również znalazła się w dziesiątce.
To też kwestia tego toru, który istnieje tutaj w Kaliszu. Niewiele osób w Wielkopolsce wie, że jest taki obiekt, który został też zmodernizowany na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży całkiem niedawno.
Oczywiście, za to serdecznie dziękujemy Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, który wspomógł finansowo przebudowę toru kolarskiego w Kaliszu.
Ogólnopolska Olimpiada w kolarstwie torowym, junior młodszy, wyścig Omnium, pierwsze miejsce. Mistrzostwa Polski jazdy na czas dwójek i drużyn, pierwsze miejsce. Mistrzostwa Polski jazdy na czas dwójek i drużyn, pierwsze miejsce. Trener kolarstwa Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego, Krzysztof Dąbrowski.
Gratulacje dla kaliskich sportowców. Udany rok 2025. A u nas już po godzinie 19 ciąg dalszej audycji w Sportowym Rytmie. Opowiemy o kobietach w polskim sporcie, o ligach koszykarskich. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Będzie także wątek olimpijski. Bądźcie Państwo z nami.